Jakie ty byś wyróżniła takie objawy menopauzy?
To jest smutek, to jest lęk, to są jakieś rodzaje depresji, to jest płacz. Dziewczyny się tego bardzo wstydzą. Od wielu lat obraz kobiety w menopauzie to jest obraz starszej kobiety, siwej, przeważnie zmarszczonej. Więc mamy ten obraz nie siebie. Jesteśmy młodsze. To, co przeżywamy, to, co jest trudne, to jest ta transformacja menopauzalna. Wiele kobiet, teraz się mówi, ponad 2 miliony choruje na osteoporozę i o tym nie wie.
Co poza tą terapią hormonalną my możemy robić, żeby poczuć się lepiej?
Najważniejsze w życiu kobiet jest to, że one muszą wiedzieć o tym, że...
Emilia, witam Cię serdecznie u siebie tutaj w podcaście. Bardzo mi miło.
Cześć, Ania. Ja się też bardzo cieszę, że tu jestem.
Tak, tym bardziej, że będziemy rozmawiać o temacie menopauzy, który mam wrażenie jest dalej jednym z tych tematów, których się za bardzo nie porusza, a jeżeli się porusza, i to trochę podkradłam z Twojego Instagrama, nie ukrywam, to raczej się mówi w negatywach odnośnie menopauzy i trochę się tą menopauzą tak straszy. A dlaczego myślisz, że tak jest, że to jest dalej taki temat, który jest bardzo mocno pomijany?
Jest na 100% pomijany, chociaż ja teraz mówiąc do kobiet od jakiegoś czasu, mówię od pół roku, to trochę jestem tak tym osaczona, więc mogłoby się wydawać, mi się tak nagle wydaje, że wszyscy o tym mówią. Natomiast nie jest tak, dlatego że za każdym razem, kiedy wchodzi nowy film i wchodzi jakaś nowa grupa ludzi, nowa grupa kobiet, która zaczyna go słuchać, i szokującym dla mnie jest to, że mówią, że matko to o mnie, a jak ja to powiem mężowi. Po prostu cały potok zdarzeń jest po każdym kolejnym nagraniu. Dziewczyny się tego bardzo wstydzą. Wstydzą się na tyle, że miałam ostatnio takie doświadczenie rozmawiając z jedną z dziennikarek do jakiegoś wywiadu, która oglądnąwszy jeden z filmów powiedziała przychodząc rano do redakcji, że wydaje jej się, że weszła w okres okołomenopauzalny. I mówi, że dostała bana od dziewczyn, to znaczy wyszły, nie chciały z nią gadać i była w szoku, dlatego że one wszystkie są po 40. Naturalnie, że gdzieś zaczyna się coś dziać, chociaż ta naturalność nie jest prawdą, dlatego że dzisiaj jak się tak czas przesunął i 40-letnia kobieta jest młodą dziewczyną, bo kończy studia, zaczyna jakąś pracę i ciągle się czuje młoda, może nawet dopiero co urodziła dziecko, to trudno myśleć, że wchodzi w okres okołomenopauzalny, dlatego że, i tu jest takie największe zło, od wielu lat obraz kobiety w menopauzie to jest obraz starszej kobiety, siwej, przeważnie zmarszczonej. Nawet jak są reklamy, jakiś tabletek na uderzenie gorąca, to przeważnie to jest starsza babcia, no mówię o babcie, ale starsza kobieta, wachlująca się wachlarzem, więc mamy ten obraz nie siebie. Jesteśmy młodsze znacznie, nie możemy mieć tych objawów i nie możemy wchodzić w taki czas. Zresztą jest bardzo dużo błędów takich formalnych, jeżeli chodzi o menopauzę, bo menopauza to jest jednorazowe wydarzenie, a okres jest długi, tego wygaszania jajników. I myślę, że jest tabu, bo myślę, że się tego wstydzimy. Po prostu nie chcemy być stare i dlatego nie tylko odpychamy od siebie taką wizję bycia w tym czasie, ale odpychamy od siebie to, żeby inni wiedzieli, że możemy być w okresie menopauzy. To jest wstyd.
To jest piękne zdanie, znaczy piękne z jednej strony, piękne z drugiej strony smutne, które ty powiedziałaś a propos tego, że my się wstydzimy, bo boimy się być stare. Tak. I faktycznie teraz tak sobie myślę nawet o sobie. Ja w tym roku kończę 34 lata, dopiero co urodziłam córkę. Tak na dobrą sprawę, to nie jest odległa przyszłość w moim, znaczy nie musi być, bo oczywiście tego nie przewidzimy, ale to nie jest odległa przyszłość w moim przypadku, nie musi być. I tak jak powiedziałaś, to też często są kobiety, które dopiero co urodziły dziecko. To trochę chyba wynika z tego, że dużo rzeczy się przesunęło. W takim sensie, że tak, nie wiem, moja mama, moja babcia, one rodziły dzieci bardzo wcześnie. To był taki wiek, 20 lat to już właściwie było późno. Nie? A teraz faktycznie my decydujemy się na dzieci trochę później, gdzieś jesteśmy bardzo aktywne też zawodowo i ta menopauza trochę nam się z tym nie zgadza, nie? Bo tak jak powiedziałaś, to się kojarzy raczej z taką siwą babuleńką.
Z takim wachlarzem. Takim. Jeszcze na pewno ma dużo zmarszczek, nie? Jest siwa, tak, ma dużo zmarszczek. Dokładnie. Jest taka w ogóle smutna i obolała. To też jest, determinuje coś takiego, że my nie jesteśmy takie. Nie jesteśmy ani smutne, ani obolała i takie skrzywione, a jednak to się dzieje. I dlatego nie chcemy tego powiedzieć. I jeszcze druga rzecz jest taka, że mamy partnerów, mężów, partnerów, chłopaków. I oni też to widzą. To znaczy widzą tą starszą kobietę. I mają też, patrzą się przez kobietę, przez ten pryzmat. Jeżeli ja mam usiąść naprzeciwko tego swojego chłopaka i mu powiedzieć, słuchaj, ja mam menopauzę albo wchodzę w okres menopauzy, no to jest to po prostu strzał w kolano. Dlatego, że nie dość, że on jest w takim wieku po 40, kiedy też przeżywa jakiś kryzys i może, a nie, nawet nie tylko może, no część, duża część mężczyzn zaczyna patrzeć za młodszymi dziewczynami, ale też dlatego, że sami mają kryzys, to po prostu chcą podnieść jakieś swojego, więc zaczyna patrzeć i wtedy siadasz i mówisz, że jesteś w okresie menopauzy. No to jest coś strasznego, więc kobiety to ukrywają. I zatem cały ciąg złych zdarzeń się dzieje, dlatego że kobietom też spada libido wtedy. One nie mówią, źle się czują, mają odurzenia gorąca, problemy, duże problemy psychiczne, dlatego że jest smutek, żal, jakieś początki depresji, czy jakieś nawet takie wybuchy furii, czy płaczu z niewiadomych przyczyn. No i ten chłopak, który tego nie wie. I bardzo ciężko mu to powiedzieć. I to jest strasznie trudne.
Też tego nie rozumie, bo skoro nie wie, to też nie wie, co się z nami dzieje. To zaczynając teraz właściwie od początku, trochę takich konkretów na start. Jakie ty byś wyróżniła takie objawy menopauzy, jeżeli to można tak nazwać, zarówno te fizyczne, jak i te też natury psychologicznej, które mogą być bardzo, bardzo uciążliwe. Znaczy jedne i drugie mogą być bardzo, bardzo uciążliwe. Ja zresztą kiedyś gdzieś słyszałam takie przeraźliwe, taką przeraźliwą teorię, więc to nie jest moja teoria i ja tego nie wymyśliłam, żeby tutaj nikt się nie poczuł urażony, że w sumie dawno, dawno temu to było tak, że wiesz, kobiety rodziły dzieci i potem właściwie były już niepotrzebne, tak? I jakby cywilizacyjnie też dużo wcześniej ludzie umierali,
tak jest.
Kobiety też. I jakby ta menopauza, no wtedy tak naprawdę nie zdążyła nawet nikogo, nie zdążyła nawet tych kobiet dotknąć. A teraz trochę jesteśmy nieprzystosowani do tej,
tak,
do tej sytuacji.
Ale wiesz co, historycznie powiem ci, że jest nawet tak, że może mało kto wie, ale jeszcze przed naszą erą termin hysteria, czyli macica, powstał z tego właśnie względu, że myślano, że macica przemieszcza się po organizmie kobiety i odchodzi jakby do góry. I dlatego kobieta staje się taka wyschnięta, dlatego że tak jest, że w okresie menopauzy wysycha nam skóra, ale też wysycha pochwa i stajemy się, zmieniamy się i wtedy określono, że kobieta wpada w histerię, czyli w taką niestabilność emocjonalną. To było przed naszą erą, stąd ta histeria jako macica. Do tej pory jest to określenie histerokomia, czyli usunięcie macicy. To jest, nie wiedzieli, co się dzieje z kobietą, która właśnie przekwita. Nie wiedziano, co się dzieje, że ona nagle jest jakaś taka nieogarnięta, że ma problemy emocjonalne. Palenie na stosach kobiet to też jest temat związany z menopauzą. Domy wariatów, XVII-XVIII wiek, zamykanie kobiet opętanych, takie nazywali. To były kobiety wchodzące w okres menopauzy. One były szalone. Mówiono, że kobiety są szalone, szaleją, nie można nad nimi zapanować, a one po prostu miały problemy z emocjami, z tym poziomem, z brakiem poziomu estrogenu w organizmie, ale same hormony to jest odkrycie XX wieku, więc naprawdę to jest jakby nowa nauka, to nie jest coś, o czym wiemy od dawna, więc nikt nie wiedział, co się dzieje z tą kobietą właśnie w okolicach 40 roku życia, a nawet wcześniej. Powiem o tej menopauzie samej, jako takiej. Dlatego, że menopauza, jak powiedziałam, to jest jednorazowe wydarzenie, czyli to jest zakończenie okresu, czyli 12 miesięcy bez okresu kobieta przechodzi menopauzę i koniec.
Natomiast, czyli przepraszam, czyli taka jest klasyfikacja,
tak,
że to musi być ten
12 miesięcy. Okay. I to jest menopauza. Menopauza to jest koniec okresu. Natomiast to, co przeżywamy, to, co jest trudne, to jest ta transformacja menopauzalna, bo menopauza oznacza, że jest koniec pracy jajników. Definitywny koniec. Ale zanim one skończą tą pracę, to przygotowują się do tego końca, czyli powoli się wygaszają. Mamy mniejszą produkcję estrogenu i one wygaszają się, czyli wtedy zdarza się jakaś nieregularność, obfity okres, bardzo skąpe, małe dni, jeden dzień, dwa tygodnie. Takie po prostu szaleństwo hormonalne się zaczyna i to może trwać nawet 10 lat. Często kobiety zauważają pierwsze objawy, a nawet nie zauważają. Powiem, one są. Pierwsze objawy gdzieś na przykład po 35 roku życia, po 38. Ja miałam po 38. Koło 40 prawie zawsze. Ale co to są pierwsze objawy? To jest smutek, to jest lęk, to są jakieś rodzaje depresji, to jest płacz. Zaczyna się to bardziej emocjonalnie niż jakkolwiek fizycznie.
Okay.
Po prostu od jakichś takich niespotykanych lęków, a dzisiaj bardzo łatwo przenieść to na karb zapracowania. No po prostu wielu czynników, które nas na co dzień spotykają. Dzieci, płacz, za dużo pracy, za mało, jakieś kłótnie, problemy z rodzicami, obojętnie. Ale jest bardzo dużo czynników, na które możemy to zrzucić. Ale zastanawiające musi być to, że jeżeli nagle siedzimy, nie wiem, wieczorem wszyscy razem w domu i zaczynamy z byle powodu płakać, to nie jest normalne. To jest coś, co może zastanowić. U wielu kobiet zaczyna się to po prostu od lęku, od niczego innego. Potem wchodzą właśnie jakieś mniej regularne okresy, a potem takie uderzenie gorąca, jeżeli ktoś doświadczy tego uderzenia gorąca, to jest ekstremalnie specyficznym doznaniem, bo po prostu pojawia się takie gorąco w klatce piersiowej, takie ciepło, najpierw ciepło, ale potem jakby ta temperatura wzrasta, ale to ona wzrasta, wiesz, w 3 sekundy. Wzrasta, okay. Idzie do góry przez szyję i jakby masz taki wybuch ciepła na twarzy, do głowy. I po prostu... I to trwa 3-4 sekundy i przechodzi. Ale wiesz, te 3-4 sekundy nagle się zagotowujesz. Czujesz, że nie da się jakby tego ukryć. To znaczy możesz ukryć, ale wtedy, nie wiem, możesz zemdleć. No musisz coś otworzyć, tu szyję, coś, wiesz, na chwilę złapać powietrze, bo to jest straszne uczucie. I kobiety, jak już dochodzą do momentu, że mają to pierwsze uderzenie gorączca, to znaczy, że wchodzą w tą transformację, która zakończy się tą menopauzą. Czyli wiesz, już tym bezokresowym czasem. Ale i tu jest, wiesz, taki chyba największy problem, nie tylko w Polsce, bo ja znam dziewczyny, takie edukatorki menopauzalne ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych. Problem świata, że nie mamy wykształconych lekarzy w całym tym okresie, bo oni się tego na studiach nie uczą, ponieważ jest to okres przekwitania, a nie jednostka chorobowa. I po prostu tego się nie uczy. Może to się zmieni, bo jest taki bardzo duży ruch na świecie kobiet, które wnoszą o to, żeby to się zmieniło. Dlatego jednak, że menopauza i ten okres się leczy. Leczy się hormonalną terapią menopauzalną. Ale dopóki to nie jest jednostka chorobowa, lekarze się o tym nie uczą, więc tego nie wiedzą. Wiesz, wiedzą tyle, co ja i ty. Po prostu przychodzisz do lekarza, mówisz, że tak się czujesz, a on mówi, ale pani jest za młoda. Bo on też widzi, że jesteś piękną, młodą kobietą i nie wie, że nie jesteś z tą starszą, pomarszczoną kobietą. Więc mówi ci, że jesteś za młoda, bo on tyle samo wie. I to jest przeżywające.
Ja ci powiem, że ja co prawda menopauzy jeszcze nie przeszłam, ale miałam na przykład po ciąży taki epizod, wiadomo, hormony po ciąży też szaleją, tak. Bardzo dużo się dzieje. I rzeczywiście jak był taki moment, że ja miałam kilka takich bardzo dla siebie niepokojących objawów i się źle czułam, to rzeczywiście moje wyniki badań, jak pani doktor spojrzała, ginekolog, ona mówi, Boże, to wygląda jakby pani przechodziła menopauzę. To było chwilowe, te wyniki wróciły, ale rzeczywiście to była taka pierwsza reakcja lekarza, że ona nie mogła, już nieważne, że ja tej menopauzy ją przechodziłam czy nie przechodziłam, ale chodzi o tą właśnie reakcję, że że ona nie mogła uwierzyć, że ktoś, wiesz, w moim wieku mógłby w ogóle przez menopauzę przechodzić. Więc to jest cały czas to utożsamianie menopauzy z osobami starszymi jest bardzo dużym problemem. To jedno. Po drugie, jeżeli nie znasz kogoś, kto przeszedł menopauzę i na ten temat za bardzo nie rozmawiałeś, to wydaje ci się, że menopauza to jest to, co ty trochę powiedziałaś, to jest taki jednorazowy moment.
Tak.
A to jest bardzo długi okres, prawda?
Jak długi, to... męczący i taki, no o ile masz świadomość, że on jest i że jesteś w tym czasie, to jest dobrze. I wtedy możesz sobie zacząć pomagać. I wtedy też możesz na przykład tą hormonalną terapię menopauzalną, zastępczą z menopauzalną, różna jest nomenklatura, ale możesz wtedy ją zastosować. I tu też jest taki kolosalny błąd lekarzy, bo oni chcą tą terapię wprowadzić kobietom, kiedy one tą menopauzę przejdą, czyli ten okres im się skończy. A to jest największy błąd, dlatego że problem jest taki, że ten spadający estrogen, on wtedy robi nam takie spustoszenie w organizmie, kiedy spada i kiedy mała dawka, minimalna dawka pomaga, wiesz, utrzymać się na powierzchni, po prostu dobrze żyć. A jeżeli się go zaczyna wprowadzać już po przejściu, oczywiście, że można, dlatego że ja jestem 7 lat po menopauzie, ale wiesz, do dzisiaj mam tak, że jak nie ćwiczę, to mnie strasznie bolą stawy, strasznie, i muszę ćwiczyć. To musi jakby być wpisane w mój życiorys codzienny. I bolą mnie stawy, czy właśnie mam suchą skórę, włosy już mi nie wypadają, ale to jest też bardzo trudne opanowanie na przykład włosów w okresie okołomenopauzalnym. Ale mam i te uderzenia gorąca też mi się ciągle zdarzają niestety. I mogą się zdarzać do końca życia, po prostu.
Okay. To czyli jest to są tak, takie objawy, które mogą nie minąć nigdy.
Mogą nie minąć i oczywiście nasilenie jest zawsze do czasu wejścia, do czasu menopauzy, a potem mniejsze i spowodowane na przykład stresem, różnymi takimi mocniejszymi wydarzeniami w życiu, ale mogą się pojawiać, szczególnie takie właśnie, jeżeli chodzi o kości i potem osteoporoza i tak dalej, no to wszystko może z nami być cały czas, nieustannie. I wrócę do tych objawów, o których mówiłam. Objawów jest bardzo dużo i one są cały czas jakby odnajdywane. Niektóre dziewczyny złoszczą się na to, że wszystko jest objawem menopauzy. No bardzo dużo jest, dlatego że jak normalnie funkcjonujemy, jak żyjemy, mamy 30 lat, chodzimy do pracy, no może nas zaboleć coś, głowa, ząb i tak dalej. No to są normalne rzeczy, możemy zachorować i mieć grypę. Natomiast jeżeli zaczyna się ciąg niepokojących zdarzeń, czyli na przykład zaczynają ci chorować dziąsła, zaczynają ci wypadać włosy, zaczyna cię piec język, w jakiś dziwny sposób masz pieczenie języka, a lekarz mówi, że to może jakaś zgaga, złe odżywianie i tak dalej. Nie, to jest brak estrogenu, mało kto wie. Zaczynają cię swędzić uszy i cały czas siedzą dziewczyny i swędzą je uszy. I są czerwone uszy. To jest brak estrogenu. Ale kto to wie? To trzeba naprawdę się trochę do tego przygotować. No właśnie cały ten ciąg zdarzeń psychicznych. To jest bardzo ważne, dlatego że wiele kobiet, przechodząc ten czas, jest leczone na przykład lekami na depresję, a nie terapią hormonalną. I to jest zło, dlatego że dlaczego? Dlaczego? Że to jest mniej szkodliwy ten estrogen. Bardzo mała dawka, są mikrodawki, małe plastry i one pomagają. Nie trzeba przyjmować leków antydepresyjnych. A z drugiej strony, i to jest takie drugie zło, że kobietom zmagającym się z tymi objawami daje się tabletki antykoncepcyjne, dlatego że to też są hormony, ale te dawki są za duże wtedy i to są hormony syntetyczne. A kiedy teraz terapia hormonalna jest bioidentyczna, znacznie lepsza, łagodniejsza, ale lekarze nawet o tym nie wiedzą. Wielu lekarzy, ginekologów dzisiaj nawet nie wie, że taka terapia jest dostępna i jest po prostu do przepisania na receptę, tylko to trzeba wiedzieć. I jakby chcę tu powiedzieć tak bardzo świadomie, że to, że ja mówię, że lekarze są nieprzygotowani i że tego nie wiedzą, to nie mówię, że mi się tak wydaje. Ja to wiem. ja to wiem, rozmawiam ze specjalistami od menopauzy w Polsce, a tacy są, i oni wiedzą, że to towarzystwo ginekologiczne jest niestety ospałe. Nie chce się uczyć, nie chce zdobywać wiedzy, nie chce chłonąć najnowszych badań i nie chce też przepisywać dziewczynom hormonalnej terapii, dlatego że takie pokłosie, były takie badania WHI z 2002 roku, kiedy to po tych badaniach ogłoszono, że terapia hormonalna jest bardzo rakotwórcza, że rak piersi jest od terapii. One były błędnie zrobione, była zła grupa kobiet, takich starszych po 60 roku życia. Tam te badania zostały zdementowane, zamknięte, przeproszono za nie, ale pokłosie tych badań jest do dzisiaj. Każda taka dziewczyna jeszcze z moich czasów wie, że to jest rak piersi i że nie wolno, że to jest niebezpieczne i że po co się tym truć. Ja tak widzę to, jak piszą dziewczyny u mnie w komentarzach. Są takie frakcje ogromnego sprzeciwu, nie wiedząc o tym, że otyłość jest dużo większym jakby czynnikiem do raka piersi czy picia alkoholu niż terapia hormonalna. Zupełnie inna jest statystyka kobiet otyłych.
Jak mówisz o tych lekarzach, to tak sobie myślę, że to jest w ogóle taka grupa kobiet, która jest trochę pozostawiona sama sobie, dlatego że o miesiączce się mówi coraz więcej dla młodych dziewczyn i super. Dużo się mówi o takich chorobach, które teraz są bardzo popularne, typu endometrioza, PCOS. O ciąży jest też bardzo dużo informacji. A te kobiety, które przechodzą menopauzę, one trochę są tak odsunięte na bok. Może to wynika z tego, że faktycznie to jest jakiś taki temat wstydliwy. Może jest niewygodny, może jest, nie wiem, mało interesujący dla lekarzy. Ciężko mi powiedzieć, nie mam pojęcia. Natomiast faktycznie jest trochę taka grupa społeczna kobiet, która jest trochę tak zostawiona sama sobie i radźcie sobie. A te objawy potrafią być bardzo dotkliwe. Ja sama wiem, że jest też suchość oczu, która jest bardzo problematyczna, gałek oczu. No i to, co ja wiem ze swojej poprzedniej branży, to to, że kobiety, jak już wspomniałaś o otyłości, kobiety, które przeszły menopauzę, też się bardzo mocno zmagają z zrzuceniem wagi. W sensie, że łatwiej im się, przynajmniej z tego jakby co słyszałam, że gdzieś tycie czy w ogóle zrzucenie zbędnych kilogramów robi się trudniejsze. Jak do tego jeszcze dochodzi aspekt na przykład wypadania włosów, które są dla kobiety jednak takim synonimem kobiecości, to już myślę, że nie potrzeba żadnej depresji, żeby się czuć mało atrakcyjną, starą i faktycznie ten taki aspekt, tak ja to sobie tak wyobrażam, bo ja tego nie przeszłam, ale że to jest takie trochę zabieranie po kroku właśnie tej kobiecości i to nawet nie w takim aspekcie, że nie mogę już zajść w ciąży, tylko właśnie taka totalna zmiana twojego ciała, nad którym nie masz żadnej kontroli.
Tak, wiesz, to jest, ta otyłość jest bardzo taka przejmująca, dlatego że w ogóle jest dzisiaj tak, że kobiety chcą być szczupłe i chcą być piękne, ale sobie z tym nie radzą, bo z drugiej strony jest ten cały przemysł jedzeniowy, jedzenia jest w ogóle za dużo, dziewczyny sobie nie radzą, odchudzają się, tyją, a wchodząc w okres menopauzy, te estrogeny robią takie zło trochę, że tycie zaczyna się w obrębie brzucha i to jest, że przechodzi, tak jak nawet ktoś ma tendencję, żeby odkładał się tłuszcz na udach, to on nagle trochę migruje do góry, bo ten estrogen, chcąc się jakby zatrzymać w organizmie, a estrogen trzyma się w tłuszczu, robi sobie taką oponę bezpieczeństwa i to wszystko się odkłada w brzuchu. No a jest też tak, że kobiet ćwiczących w wieku tam 40-50 lat jest niewiele. Kobiety ruszają się niestety niewiele. I dochodzi, jest taka myśl niestety nieaktualna, że ten metabolizm spada. On nie spada. No, wszystkie badania pokazują, że on nie spada, tylko to my zwalniamy, nie metabolizm. Po prostu zaczynamy prowadzić siedzący tryb życia. Nawet często o wodę prosimy, żeby ktoś nam podał, więc się nie ruszamy. Jak się nie ruszamy, to masa mięśniowa spada, jak spada, no to i ten metabolizm spada. I to jakby nie ma się co dziwić. Wtedy to jest takie koło, które się toczy, coraz bardziej ospala i kobiety są coraz grubsze. I teraz tak, jak możesz powiedzieć o treningu siłowym takim kobietom, które no też nigdy może nie były na siłowni. Mhm. Trening siłowy kojarzył z jakimiś chłopakami umięśnionymi.
Podnoszeniem tak, ciężaru.
Wstydzą się tego. No i są jeszcze właśnie już trochę otyła, więc dla nich jest to ekstremalnie trudne. Ekstremalnie trudne. Próbują tych różnych diet. Rzucają się na diety. Są po miesiącu, dwóch na dietach. Nawet nieraz chudną, ale nie wytrzymują pewnych restrykcji. A szczególnie kiedy jesteście w okresie menopauzy, to ten organizm trochę wymaga wszystkiego. No dobrze, żeby nie iść po prostu na dietę ryżową czy bananową i nie jeść przez miesiąc samych bananów, bo efekt jest jakiś tego schudnięcia, ale on jest chwilowy, a potem jeszcze więcej jest smutku i szybsze przybieranie na wadze, więc trzeba jakiegoś wyważenia. I za dużo tego spada na kobiety, szczególnie kiedy nie mają tej żadnej pomocy, kiedy nie są no, przez kogoś prowadzone, albo chociaż wiesz, nie mają tego kierunku. I dzisiaj ja mam taką ogromną świadomość smutku, który jest w Polsce, bo ja dostaję codziennie ponad 200 pytań od kobiet na temat ich stanu, zdrowia i prośbę o to, żeby im pomóc. I jak zaczęłam w tamtym roku, na początku września, pod koniec sierpnia, to starałam się odpowiadać wszystkim kobietom. Nie jestem w stanie odpowiadać wszystkim kobietom. Odpowiadam tym kobietom, które są w trudnej bardzo sytuacji. Bo ja wiem o tym dzisiaj, że mieszkając w dużym mieście jest znacznie łatwiej.
Oczywiście.
I mamy naprawdę, po pierwsze zarabiamy więcej. Często kobiety w dużych miastach zarabiają więcej. Po drugie mają do dyspozycji pomoc. Jak nie pójdą do jednego lekarza, to do drugiego, do trzeciego i gdzieś w końcu tą pomoc uzyskają. Ale większość kobiet mieszka w małych miastach i na wsiach. Te kobiety nie mają nieraz żadnej pomocy. I jedyną pomoc, którą mogą uzyskać, to jest naprawdę internet, bo mają ten internet i mogą tam szukać, mogą się dowiadywać, mogą czytać, mogą nawet sobie zamówić książkę, do czego ich bardzo namawiam. Ale te kobiety są bezradne i żyją w takim smutku, często płacząc same w łazienkach. Ja też przeszłam taki czas, bo wiesz, jak sobie się orientujesz, że jesteś, miałam 38 lat i zorientowałam się, że mogę wchodzić w tą menopauzę, że mam tą menopauzę prawdopodobnie, to byłam zdruzgotana. Bo tak smutna, bo wiesz, bo ja nie chciałam mieć więcej dzieci. Ja mam dwójkę dzieci, ale ja nie chciałam być stara. Ja nie chciałam być stara i ja po prostu patrzyłam się na siebie w łazience i myślę, nie chcę być stara. Ja chcę jeszcze być normalna, tak normalnie mieć okres, wszystko normalnie. Chciałabym normalnie. I kogo miałam prosić o tą normalność? Nie miałam kogo. W ogóle nie wiedziałam, nic nie wiedziałam. Nic. Dlatego z tej desperacji zaczęłam się tego uczyć, szukać, czytać badania. Byłam, strasznie byłam oburzona tym, że nikt mnie nie rozumie. Byłam oburzona tym, że moja mama też mi o tym nie powiedziała, że tą menopauzę musiała przejść. Potem się zorientowałam, że tak w rodzinach to się tak słabo o tym rozmawia.
W ogóle.
Oburzona tym, że nie ma edukacji. Dlaczego w książkach od biologii się tego nie uczymy? Dlaczego nie uczymy się tego w szkołach? O ile prościej byłoby zrozumieć też mężczyznom to, że kobieta wchodzi w taki okres, kiedy na lekcjach w szkole byśmy chociaż miały jeden rozdział o tym. Uczymy się o pantofelku. Nikomu w życiu ten pantofelek się w życiu nigdy nie przydał. A nie uczymy się o tym, że każda kobieta, każda, bo nie każda będzie miała dziecko, ale każda przejdzie menopauzę. Nie uczymy się o tym, że wchodzimy w taki okres, że to on się tak objawia i że statystycznie zaczyna się w wieku 40 roku życia. Gdzie kończy się menopauzą około 50. W Polsce 51 lat to jest taka statystyka, co oznacza, że niektóre kobiety przejdą w wieku 60 lat, co też niekoniecznie jest dobre. Późna menopauza nie jest super dobrym zjawiskiem, ale już po 40 możemy spodziewać się objawów w organizmie i powinnyśmy to wiedzieć.
A powiedz mi, bo powiedziałaś o terapii hormonalnej i no wiadomo, że w idealnej sytuacji korzystamy z pomocy specjalisty, jeżeli na takiego trafimy. Ale co tobie najbardziej pomogło? Co mogą zrobić kobiety, które właśnie albo zaczęły wchodzić w ten okres menopauzy, albo przechodzą, albo jakkolwiek nie są dla nich dotkliwe po prostu objawy z tym związane? co poza tą terapią hormonalną my możemy robić, żeby poczuć się lepiej?
Z terapią jest, tylko powiem tak, że nie każda kobieta nadaje się, choćby nawet psychicznie, jak ma straszne opory, to nie ma co z tym
walczyć.
Ale terapia to jest jedyny środek, który pomaga tak naprawdę, jeżeli chodzi o medycynę. Ale najważniejsze w życiu kobiet jest to, że one muszą wiedzieć o tym, że muszą zacząć o siebie dbać. I dbanie o siebie to jest coś, co jest dla kobiet strasznie trudne. Bo to nie jest tylko to, że pójdą do stylistki paznokci. To nie jest dbanie o siebie gdzie indziej. To dbanie trzeba tą uwagę przerzucić gdzie indziej. Muszą się ruszać codziennie. I nie muszą zaczynać od siłowni, bo to może na starcie przekreślić ich starania o ten pierwszy ruch. Trzeba na przykład zacząć chodzić codziennie. Czyli założyć sobie, że codziennie o 16 czy o godzinie dowolnej, kiedy mi pasuje, wyjdę na spacer, ale codziennie. Muszą zacząć się ruszać, muszą zacząć inaczej jeść, czyli z głową myśleć, ile jedzą, co jedzą. Nawet sobie mogą zacząć pisać, co jedzą, jeżeli nie mają tak, wiesz, dużo kobiet żyje w takim ruchu, że coś jedzą w drodze, gdzieś tutaj jakiś baton, tu jakąś bułkę. Trzeba zacząć zwracać uwagę na swoje życie, czyli takie bardzo holistyczne podejście do życia, zrobić badania, właśnie zacząć ćwiczyć, zacząć dobrze jeść, zacząć spać, a brak snu jest też takim znaczącym objawem okresu okołomenopauzalnego, więc trzeba o ten sen zacząć walczyć. A da się, czyli wiesz, wietrzenie pomieszczeń, spokój wieczorem, może mniej czytanie na telefonie. 80% kobiet polubia mój portal w nocy. Czyli one nie śpią, tylko skrolują cały czas telefon i wtedy znajdują jakieś tam dla siebie fajne treści i polubiają. Więc trzeba ten telefon gdzieś odłożyć. Trzeba po prostu, są dziewczyny, co medytują, są, co ćwiczą jogę. Trzeba znaleźć na siebie jakiś sposób, żeby się uspokoić. Czyli sen, ruch, odżywianie, no i stres. Stres jest czymś, co niszczy kobietę, niszczy w ogóle ludzkość. I dziewczyny piszą, że nie da się wygrać ze stresem. Bo tak na pierwszy rzut oka, no nie da się, dlatego że może jest zły partner, może są, nie wiem, chora matka albo jakieś dzieci, młodzież nie dająca żyć, bo to jest też trudne. Ale jest dzisiaj tak, że jest dużo metod, żeby ten stres opanować. Tylko trzeba jakby bardzo chcieć. Można sobie kupić książkę i pomyśleć, że ten stres uporządkować sobie trochę, że są rzeczy, których nie zmienimy i trzeba je jakoś zaakceptować i uporządkować. Ale problem kobiet albo w ogóle ludzkości jest taki, że myśli, ja tak nie mogę, mi się nie da. Wiele osób odrzuca rozwiązania, bo wie, że inni mogą. Często kobiety mówią, pani to ma dobrze, bo pani może. No każdy może, tylko wiadomo, że w jakimś zakresie. Każdy może coś uporządkować w spaniu, w stresie, w jedzeniu i w ruchu. Każdy. I na ile może? Bo ja tak samo mam czas jak te kobiety. Ćwiczę z nimi rano. Bo idę do pracy, ja mam firmę swoją, jadę do pracy, dojeżdżam 60 km do pracy, ale rano przed tym, zanim jadę do pracy, ćwiczę z dziewczynami. Dlaczego ćwiczę? Udolnie, nieudolnie. Ja wiem, że one nigdzie nie pójdą ćwiczyć, a ćwiczą ze mną, bo to jest jedyne co, że ćwiczą w tym pokoju i się nie wstydzą. To wymaga to ode mnie trochę poświęcenia, żeby to rano robić, ale po prostu wiem, że jakiejś grupie kobiet tym pomogę, że chociaż żeby uczyły się nawyku, że da się rano chwilę poruszać, żeby na przykład mniej bolały stawy. I że to są proste rzeczy, ale że się da. I kobiety muszą zmieniać nawyki w okresie okołomenopauzalnym, żeby normalnie funkcjonować i żyć. I nie pytać się tylko, co mam brać. Bo to jest chyba największe przekleństwo tych czasów, że większość ludzi, kobiet chce przez branie leków, suplementów, czegokolwiek, jakichś nowoczesnych terapii, załatwić sprawę swojego zdrowia. Tego się nie da.
No bo to są takie, wydawałoby się, łatwe rozwiązania, a z jakiegoś powodu my trochę tacy jesteśmy, że szukamy tych najłatwiejszych rozwiązań, bo oczywiście ciężko jest zbudować, tak, ja sobie tak tylko wyobrażam, jeżeli źle się czuję psychicznie, to jak teraz nam ktoś mówi, że mamy teraz zacząć zdrowo jeść i codziennie ćwiczyć, to być może jest ostatnia rzecz, na którą my mamy w tym momencie ochotę, i budowanie tego nawyku jest bardzo trudne. Ja ostatnio rozmawiałam o budowaniu nawyków i też warto sobie powiedzieć, że to dobrze jest robić stopniowo, że to nie trzeba się od razu rzucać na głęboką wodę, tak jak powiedziałaś, z pójściem na siłownię, które może być w tym momencie akurat na przykład przytłaczająca z powodu ilości osób, które tam się znajdują.
To prawda.
Więc też warto rozwiązania znajdować takie dla siebie, które będą dla ciebie możliwe. Bo
choćby ten spacer właśnie.
Choćby ten spacer. Dokładnie. Na początku rozmowy też wspomniałaś, bo to jest też taki temat, o którym się już w ogóle chyba nie mówi w kontekście menopauzy i w ogóle się o nim mało mówi mimo wszystko, że też jak wchodzimy w ten okres menopauzy, to spada nam libido. Domyślam się, że to też może być powodem wielu konfliktów w związku, szczególnie jeżeli nasz partner, mąż nie wie o tym, że przechodzimy tą menopauzę, że może być to frustrujące też dla kobiety i dawać jeszcze dodatkowy powód do tego, żeby czuć się winną.
Tak jest.
Ale czy jest szansa z twojego doświadczenia, z rozmów, które ty przeprowadzasz, żeby tą chęć na seks odzyskać nawet mimo tego, że już jesteśmy w tym okresie menopauzalnym?
Tak, myślę, że nie tylko szansa, ale że to się odzyskuje.
Okay.
Dlatego, że jeżeli nawet nie terapia hormonalna, która pomaga najbardziej, ale są też domiejscowe takie kremy z hormonami, które bardzo pomagają i one nie są tożsame z terapią hormonalną. One jakby nie mają żadnych takich skutków, które może mieć terapia hormonalna. Czyli tutaj się nie trzeba tego bać. Ale pierwszym krokiem do tego, żeby przywrócić tą relację i przywrócić tą ochotę na seks, to jest powiedzenie partnerowi o tym, że jest w okresie menopauzy. Uzyskanie jakby jego takiej aprobaty i bliskości, takiej nowej bliskości. Dlatego, że seks, bycie w związku to jest bliskość. Jeżeli ta bliskość jest przez lata jakby trochę tak rozerwana, już nie jest tak blisko, to potem jak dochodzi ten czynnik jeszcze menopauzalny, no to już jest pozamiatana. To się nie da. To trzeba na nowo budować. Mężczyźni są zadaniowcami. Mężczyźni muszą wiedzieć, gdzie są i co robią. Mężczyźnie trzeba to powiedzieć. Jestem teraz w okresie menopauzy, jest mi trochę źle. Czuję się gorzej, potrzebuję twojej bliskości, potrzebuję, żebyś mi pomógł w tym czy w tamtym. Mężczyzna jest taki, że jedzie, jak te dziewczyny mówią, zabić jakieś zwierzę i wraca z łupem. Trzeba mu powiedzieć, co ma zrobić, trzeba mu wskazać to zadanie. Opieka nad kobietą to też jest zadanie. Zrozumienie, że będę płakać, to jest też jakieś zadanie. I może on powiedzieć, połóż się teraz, odpocznij. My tutaj posprzątamy kuchnię i on musi wiedzieć, że ma to zrobić, że musi zrobić ten krok. I trzeba na nowo zbudować bliskość w związku. Trudno myśleć, że sposoby na libido to są jakieś tabletki, bo ich nie ma, oprócz terapii hormonalnej, ale po prostu nowe zbliżenie do partnera to jest rozwiązanie. A często na tym poziomie ludzie się jednak nie godzą i właśnie ten czynnik przeważa o tym, że ludzie się rozstają. I często jest tak, że kobiety są przez to szczęśliwe, bo wiele kobiet żyje w trudnych związkach, takich toksycznych. I może ta menopauza jest też impulsem do tego, żeby te związki zakończyć. Ale jeżeli są normalne związki partnerskie, dobre, które tylko przez te chwilowe problemy mają też problemy z seksem, to warto jest zawalczyć o nową bliskość. Po prostu o wspólny czas, o spędzenie bez dzieci, o po prostu wyjazdy, o to, żeby być bliżej siebie. I im bliżej siebie ludzie są, tym bardziej, tym większy potencjał do tego, że ten seks na dobre wróci. A z pomocą jeszcze różnych nawilżających kremów, maści, z hormonami. Jest tego bardzo dużo na rynku, więc można sobie pomóc.
To miało być moje kolejne pytanie, ale ty trochę na nie odpowiedziałaś. Jak rozmawiać o menopauzie, czy to ze swoim partnerem, czy nie wiem, z koleżanką, czy mamą, czy kimkolwiek, kto jest nam bliski, bo to nie musi być koniecznie, nie wiem, mój mąż, tak? To może być moja przyjaciółka. Bo takie rozmowy są trudne, chociażby z tego względu, że mam takie odczucia, że o ile kobiety jeszcze mogą wiedzieć, na czym ta menopauza polega, tak dla mężczyzn myślę, że to określenie menopauza to może być trochę takie z kosmosu, na zasadzie, wiesz, że większość mężczyzn, znaczy nie uogólniając, bo być może tutaj się teraz ktoś obrazi, ale większość mężczyzn niewiele wie nawet o cyklu w ogóle, wiesz, menstruacyjnym kobiety.
To prawda.
Więc jak już powiesz menopauza, to coś tam może mu się obiło o uszy, że to koniec jest okresu, ale generalnie jeżeli z czymś mu się to będzie kojarzyło, to pewnie tylko z tym. Więc takie rozmowy są trudne. I myślę, że może być bardzo trudno kobiecie też wytłumaczyć, co się z nią dzieje.
No najfajniej jest po prostu, zanim się nawet porozmawia z kimkolwiek, to samej się trochę więcej dowiedzieć. I to jakby jasno trzeba powiedzieć, że nie można liczyć na lekarzy i na czy endokrynologów, czy na ginekologów, że oni nam to wytłumaczą. Wszystko zależy od nas, ale też żyjemy w takich czasach, chyba w historii świata najlepszych, że jednak dotarcie do informacji jest ogromne, że to tylko od nas zależy. Jeżeli będziemy chciały wiedzieć, to dzisiaj nawet w języku polskim, bo jeszcze lat temu 10 w języku polskim chyba nie było żadnej książki o menopauzie, albo może jakaś jedna. Chyba pierwsza to była Agnieszka Maciąg, która napisała książkę Menopauza i tam przynajmniej we wstępie albo w pierwszych dwóch rozdziałach trochę opowiada o tych odczuciach. Ale tak potem nie było żadnych książek. A teraz już są. Pojawiły się książki, więc jest gdzie się zagłębić i najpierw trzeba to przeczytać, żeby trochę sobie skonfrontować to z własnymi doznaniami, z tym, co przeżywam w życiu, z tym, co mnie spotyka, żeby zobaczyć miejsce w czasie, czy jestem przed, czy po, bo jest perimenopauza, menopauza, postmenopauza, żeby zobaczyć, gdzie ja jestem. Bo kobiety to wszystko mylą. Dlaczego? Nie ma co się dziwić. No, mylą, bo nie wiedzą. Ale żeby sobie zdefiniować siebie i wtedy dopiero bardziej świadomą usiąść do rozmowy. Doświadczenie jest takie, że mężczyźni często przyjmują to bardzo pozytywnie. Jak kilka razy nagrałam filmy do mężczyzn, to oni mi dziękowali. Dużo na TikToku, chłopaków. Dziękuję, że mi to powiedziałaś. Żona mi tego nie powiedziała. Widzę, że ona ma menopauzę. Często jest tak, że mężczyźni przyjmują to dobrze. Gorsze są rozmowy kobiet między sobą. One są strasznie trudne, bo po prostu jest tak, że jedna mówi: dziewczyny, ja chyba mam menopauzę, a koleżanki, ponieważ są równolatkami, nie chcą tego słyszeć. I mówią: chyba zwariowałaś. I ona, nawet dziewczyny wiedzą, że prawie wszystkie jesteśmy w tym czasie i to przechodzimy, ale wstyd jest straszny być starą. Po prostu. Nikt nie chce być starą. Każda chce być piękna i czuć się długo atrakcyjna i po prostu i pożądana i wszystko. I nie chcemy być stara. I bezwzględnie jest tak, że jednak ten czas, ta menopauza postarza. Ja mam prawie 50 lat. I
absolutnie
ja czuję, że...
nie widać. Wyglądasz pięknie.
O, dziękuję. Ale ja nieraz czuję, że jestem już starsza. Czuję, że inaczej się czuję niż jak miałam 30 lat. Ale i są jakieś konsekwencje tego, że mam tyle lat i że wcześniej przyszłam tą menopauzę. Ale no postanowiłam zawalczyć o siebie, żeby jednak żyć, bo chcę żyć jeszcze drugie tyle. Więc jak chcę tak żyć, no to po prostu wiem, że muszę o siebie dbać. I to też było jakąś przyczyną do tego, żeby zacząć mówić do kobiet. Bo ja zupełnie jakby nie jestem z tej branży. Zajmowałam się sportem długo, ale sportem bardziej miałam urządzenia dla sportowców zawodowych. Byłam producentem urządzeń i mierzyłam performance sportowców przez wiele lat. Teraz mam firmę muzyczną, ale postanowiłam mówić do kobiet o menopauzie, widząc wielką potrzebę. Sama przeżyłam ogromny kryzys związany z tą menopauzą i teraz mówiąc do kobiet, mam ogromne szczęście, bo wiem, że wielu pomogłam, pomagam i będę pomagać. I żeby one wiedziały, że jest to jakiś rodzaj starości, jakby pierwszy krok, ale że może ta starość być bardzo różna. Niekoniecznie musimy być zgarbione. Ja myślę, że do końca życia postaram się być wyprostowaną, ale przez to, że wiesz, jak wstajesz rano, zrobisz te ćwiczenia, masz świadomość tego, co robisz, to dasz sobie radę. No, na pewno będę inaczej wyglądała za 30 lat, ale po prostu sama chcę i sama chcę dać innym i przykład i tą moc do tego, że warto się zmieniać, że warto się zatrzymać, nawet zamknąć się czy w tym pokoju, czy w łazience i pomyśleć sobie, co mogę zrobić dla siebie, pomijając to wszystko, co mogę robić dla innych, bo jesteśmy tak skonstruowane, że cały czas myślimy, co mogę zrobić dla tamtego. Najgorsze kanapki bierzemy dla siebie, a najładniejsze dajemy wszystkim innym. Po prostu to jest czas, żeby trochę odwrócić bieg zdarzeń.
Ja bardzo mocno mam nadzieję, że to się trochę zacznie zmieniać, nie tylko w kontekście menopauzy, ale też postrzegania starości, dlatego że ostatnio miałam, wiesz, i można się podśmiewać z tego, ale miałam ostatnio bardzo poważną rozmowę z psychiatrą na temat statystyk depresji u dzieci i młodzieży, co jest też bardzo alarmujące. I ona mówiła, i ja byłam zszokowana, że jedną z częstszych w ogóle, z częstszych lęków, które odczuwają dziewczynki, to jest właśnie starość i że one postrzegają 30-latki, czyli mnie, wiesz, one się boją być
tak stare,
kobietą 30-letnią. Mm-hmm. I tak sobie myślę, jak strasznie wielka musi być presja taka społeczna na bycie młodym, że jakaś 15-latka czy 13-latka już o tym myśli, bo ja mając lat 13-15 akurat wielu rzeczy się bałam, ale na pewno nie bałam się starości w tamtym,
to prawda,
w tamtym momencie. Więc jest to jakaś taka ogromna presja społeczna na to, żeby być wiecznie młodym. Więc ja mam nadzieję, że i ze względu na menopauzę, nie tylko, to się trochę zacznie zmieniać. Jak poruszyłaś ten temat, to ja bym chciała tak czysto informacyjnie tutaj w skrócie, bo nie uda się nam tego tak bardzo dosadnie powiedzieć, ale jakbyś ty mogła powiedzieć, czym się głównie różni perimenopauza od menopauzy i postmenopauzy?
Perimenopauza to jest ten czas, kiedy rozpoczyna się wygaszanie, ten proces wygaszania, czyli wchodzimy w czas takich labilnych hormonów. One są bardzo wysokie, bardzo niskie, dlatego też często mówię dziewczynom, żeby jak chcą, pytały się, co badać. Można sobie badać estrogen, można sobie badać FSH, ale sens jest tego prawie żaden, dlatego że w jeden dzień, to co ty powiedziałaś, w jeden dzień hormony są na bardzo wysokim poziomie, a nawet za 3 godziny są na bardzo niskim. Więc ten wynik nie ma żadnej rzetelnej dla nas takiej informacji. A szczególnie tutaj, jak mogę powiedzieć, to ostrzec przed takimi badaniami, które można sobie kupić, tak jak test na menopauzę, są test na ciążę, są takie testy też na menopauzę w drogeriach. To są testy tragicznie złe, dlatego że one nic nie mówią. Nic nie mówią, a wprowadzają jakiś niepokój, zamęt. To są złe rzeczy. Objawy są klinicznym dowodem menopauzy, a nie żadne badania. Potem oczywiście można zbadać, szczególnie, że często jest tak, że na przykład te same objawy ma chora tarczyca, więc bardziej namawiam do tego, żeby zbadać tarczycę niż badać menopauzę, czyli zbadać sobie poziom tych wszystkich T3, T4 i zrobić USG tarczycy. I ta perimenopauza to jest czas prowadzący do menopauzy. W pewnym momencie okres staje się rzadszy, mamy przerwy miesięczne, dwumiesięczne, nieraz 4-miesięczne i on wraca.
Przepraszam, muszę ci tu przerwać, żeby to tak wybrzmiało dla kogoś, kto się zastanawia. Czyli w tym okresie perimenopauzy my dalej możemy miesiączkować.
Możemy miesiączkować, możemy mieć dzieci, bo jeżeli miesiączkujemy, to prawdopodobieństwo jest oczywiście mniejsze, że to nie jest tak, że jest to takie oczywiste, ale możemy zajść w ciążę. Normalnie do końca, kiedy mamy ten okres, możemy zajść w ciążę. Więc jeżeli dziewczyny nie chcą być w ciąży, to ta antykoncepcja, trzeba być świadomym, że cały okres perimenopauzy to jest okres, kiedy możemy zajść w ciążę i mamy okres. I też to z takim jakby apelem do lekarzy, że możemy, ale to też nie oznacza, że nie możemy już leczyć terapią menopauzalną. Czyli jeżeli dochodzimy do menopauzy, to jest ten okres perimenopauzy, wchodzimy w menopauzę nie mając 12 miesięcy okresu. Czyli w pewnym momencie mamy ostatni i on naprawdę nam nie wraca, nie mamy 12 miesięcy, to znaczy, że przeszłyśmy menopauzę. I rozpoczyna się postmenopauza, która Niektórzy mówią, że trwa 2 lata, 3. Ja myślę, że post to post. Po prostu one już zostajemy z tym, zostajemy w tym czasie, kiedy już estrogenu nie produkuje organizm, to znaczy nadnercza produkują, ale ta ilość to jest taka, często jest na takich wizualizacjach rysunkowych, że jeżeli mamy postać kobiety, to ten estrogen jest na całej jej wysokości, w całym ciele, to po menopauzie mamy na wysokości kostek ten estrogen, czyli praktycznie on cały nam spada i jesteśmy o niewielkiej ilości estrogenu. Natomiast organizm uczy się z tym obchodzić, radzi sobie z tą ilością. Tylko on przez wiele lat uczy się i w końcu się naucza i radzi sobie. I na przykład dlatego namawiam na ćwiczenia siłowe. One bardzo pomagają utrzymać ten estrogen i go jakby cyrklować nim. To znaczy on się jakby na nowo wytwarza nawet z tego, co jest. Bardzo ważne są ćwiczenia siłowe. To wytrącanie tą masą jest super ważne dla organizmu. Wszystkie federacje takie menopauzalne polecają kobietom ćwiczenia siłowe i większą ilość białka po to, żeby utrzymać tą masę mięśniową. To jest taki klucz do tego, żeby utrzymać się w sile w okresie menopauzy. A jeżeli chodzi o białko, to jeszcze też o tym powiem. To jeszcze chodzi o wapń, co nie jest tożsame, bo często kobiety mylą białko z wapniem, ale osteoporoza, bo to jest coś bardzo potwornego, powiedziałabym, że dużo bardziej potworna choroba niż rak, co nie brzmi tak, bo rak jest dość nośny i atrakcyjny. Kobiety walczą, przypinają sobie różowe wstążki. Wiele kobiet, teraz się mówi, że ponad 2 miliony choruje na osteoporozę i o tym nie wie. To jest jeszcze bardziej, bo to nie boli. To nie boli i mało kobiet robi badania kości, nie wie, że mają osteoporozę w biodrach albo w kręgosłupie, dopóki się gdzieś nie przewrócą i nie, tego biodra nie uszkodzą i nie da się tego, to się nie zrośnie. Trzeba wstawiać sobie te jakieś implanty. Kobiety po 60 roku życia, jak mają ten implant biodra, średnia jest taka, że 30% nie przeżywa po roku. Po prostu to jest 60 lat, czyli ja z 10 lat miałam już to. Trzeba dbać o to. Trening siłowy pozwala tą osteoporozę jakby zatrzymać. W ogóle ćwiczenia. Dlatego po prostu one powinny być zapisywane przez lekarzy. Trzeba zbadać kości i trzeba ćwiczyć. Nawet zacząć chodzić. Chodzenie jest mega ćwiczeniem. Całe ciało ćwiczy. Po prostu, bo się naciska i całe ciało ćwiczy. Osteoporoza jest straszną chorobą. Straszną. Jak się idzie badać kości, to często są takie przykłady kości, które są w stanie osteoporozy. To są po prostu dziurowe kości, które się trzymają tylko na takiej siatce. Jest to przerażające, ale po prostu brak hormonu, brak tego estrogenu powoduje tę osteoporozę. Więc odpowiednia ilość wapnia w diecie pozwala utrzymać. A odpowiednia to jest strasznie dużo. Ja próbowałam sobie zmierzyć, ile ja jem i robiłam takie eksperymenty w tygodniu sobie. Zapisywałam tą ilość wapnia, trakowałam sobie w aplikacji, to w żaden dzień, chociaż jadłam i serdenki, zaośmi, różne rzeczy, nie udało mi się zjeść taką ilość, która jest dobra. Czyli trzeba jakiś suplement użyć. I tutaj trzeba po prostu umieć się w tym poruszać i dlatego warto wiedzieć, czytać i się dowiadywać coraz więcej.
Ciekawe, że tutaj nie znam twojej opinii na ten temat, więc to ciekawe, ale ciekawe, że jako pierwszy produkt, który jadłaś w kontekście wapnia, podałaś sardynki, a nie jakąś formę nabiału typu jogurt, bo jednak większość naszego społeczeństwa by myślała, że najwięcej wapnia może pozyskać z jogurtów. Tak. Co swoją drogą, taka dygresja, są ciekawe badania odnośnie właśnie największego spożywania nabiału, a osteoporozy, i często tam, gdzie najwięcej tego nabiału się spożywa, to w ogóle jest największy właśnie odsetek osporujących na osteoporozę. Także to taka dygresja, że to tak trochę jak z witaminą C, że nam się wydaje, że jest jej najwięcej w cytrynie, a też tak wcale nie jest, więc warto tą wiedzę też samemu zgłębiać, nie? Co sąsiadka nam powiedziała.
Albo właśnie gdzieś jest utarte i to dalej się utrwalają nam obrazy, bo są reklamy, gdzie jest ten żółty kolor, na przykład z witaminą C, jest sama witamina C na opakowaniach tabletek. I tak samo wapń jest kojarzony ze szklanką mleka. Bardzo dużo było reklam z tym wapniem i z mlekiem. No a jak tylko chociażby dziewczyny poszły do tego lekarza i zbadały te kości, i często ci lekarze mówią, co trzeba jeść, i by wiedziały, że warto postawić na właśnie nieraz na zielone warzywa i na ryby, a nie na mleko, żeby jednak budować tą masę kostną i po prostu, żeby mieć tą świadomość, co jest tym białkiem, co jest, gdzie się poruszać i jak jeść.
Wszystko kwestia trochę dalej edukacji. U ciebie też na Instagramie widziałam bardzo ciekawy post, to nie była chyba rolka, to chyba było zdjęcie tego, że nie tylko zmieniają się podczas menopauzy, teraz żebym nie skłamała, jajniki, w sensie, że wygaszają, ale że też się zupełnie zmienia nasz mózg. Tak. Że nawet te skany takie mózgu wyglądają zupełnie inaczej. To też niesamowicie obrazowuje, że te emocje, to wszystko, co się też z nami dzieje, to nie jest coś, co sobie wymyślamy, bo często my same możemy być strasznie, myślę, zagubione w tej całej sytuacji i się zastanawiać, tak, czy to jest normalne, co się z nami teraz dzieje.
Mózg jest to, co się dzieje z mózgiem. To są niedawne badania takiej dr Moscone, takie w sumie przerażające, bo one wskazują na to, że większość objawów menopauzy to są objawy wywodzące się z mózgu, a nie z jajników. Co cały czas myślano, że to właśnie te jajniki to wszystko robią, a jajniki z mózgiem są bardzo mocno połączone. I te zaburzenia, ten właśnie przepływ, brak tego estrogenu, który nie dociera do mózgu, powoduje wiele bardzo trudnych rzeczy, bo to nie są tylko te psychiczne rzeczy, czyli emocje, ale na przykład uderzenia gorąca są objawem mózgowym, a nie jajnikowym, okay, bo to jest zaburzenie regulacji temperatury w mózgu. I dlatego niektórym dziewczynom oprócz gorąca robi się też bardzo zimno. Po prostu mózg nie radzi sobie z regulacją temperatury. I to jest bardzo dużo trudnych rzeczy i dużo chorób potem, które może wynikać, bo na przykład Alzheimer to jest choroba, na którą choruje więcej kobiet niż mężczyzn. Mm-hmm. I to jest choroba, która zaczyna rozwijać się nie w starszym wieku, bo kiedyś mówili, że kobiety mają częściej, dlatego że żyją dłużej. Nie. Kobiety pierwsze objawy i pierwsze jakby te takie płytki tej choroby rozpoczynają się tylko w okresie menopauzy. I dopóki kobieta nie wejdzie w okres menopauzy, nawet jak ją przejdzie bardzo dużo, to w ogóle nic się nie dzieje. Dopiero ten okres menopauzy jest takim wyzwalaczem. I 20% kobiet w tym okresie jakby ma pierwsze takie jakby zaczynki. Dlatego warto dbać o to wszystko. Dlatego to dbanie, mówię dziewczynom tak, że dbanie o siebie w ten sposób, o którym wspominamy właśnie, czy jedzeniem, czy ćwiczeniami, to nie jest dbaniem, co jest takie smutne dla mnie, o swoją figurę na przykład. Bo często jest tak, może jesteśmy przez takim pokoleniem, które wie, że jak się idzie ćwiczyć, to się idzie odchudzać. Często tak jest, to jest taki synonim. Mhm. Ćwiczenie, odchudzanie, dieta, odchudzanie. Nie, dieta to w ogóle to słowo to jest jakiś rodzaj odżywiania, jakiś model, który jest dla ciebie dobry. Każdy ma trochę inny, który jakby mu odpowiada, umie z nim żyć, bo model, w którym jak dziewczyny przechodzą na jakąś dietę, która może być dla ciebie bardzo dobra, ale ja nie umiem sobie poradzić w tym modelu, to nie bierz tego. Jak nie radzisz sobie z tym modelem, jak nie potrafisz nie jeść chleba, to go jedz. Tylko po prostu zastanów się ile, kiedy i tak dalej. Po prostu nie bierz czegoś, z czym sobie na długą metę nie poradzisz, dlatego że to jest zło. I chcę powiedzieć, że dbanie o siebie to właśnie to, co przed chwilą wymieniałam, ich choroby psychiczne i osteoporoza i serce. Bo o sercu nie powiedziałam, a wyobraź sobie, że najwięcej kobiet w Polsce umiera na serca. Najwięcej. Że nawet wszystkie raki razem, wszystkie modele i rodzaje, nie mają takiej śmiertelności jak choroby serca u kobiet. Okay. I też to nie jest modna choroba. Umrzeć na serce nie jest modne, na raka jest. I dlatego najwięcej kobiet mówi o tym raku. Ale nie, kobiety umierają na serca. Z powodu takich, że są otyłe, z powodów takich, że się nie ruszają, po prostu z powodów takich, że mają właśnie złe wyniki, mają ten cholesterol, mają nadciśnienie i umierają na serce. Po prostu przestają w pewnym momencie o siebie dbać. Więc to jest ekstremalnie ważny temat i nieustępliwy. Powiem ci jeszcze jedną ciekawą rzecz. A propos negatywności, o której powiedziałaś, że bardzo dużo jest negatywnie. Negatywność wzbudza u kobiet pewien impuls do otwarcia. Jak mówisz o czymś, co jest złe, to one się otwierają i mówią, tak, jest mi bardzo źle, przeżywam to czy tamto, nie radzę sobie. Wczoraj napisałam, jadąc tutaj do Warszawy, napisałam, co jest dobre, bo jest dużo dobra, nawet w tej świadomości własnego ciała, własnego ja. Napisałam o wielu dobrych rzeczach, które odkryłam po menopauzie, w czasie menopauzy. Większość kobiet się z tym nie zgadza. Kobiety stały się nawet wczoraj, tak czułam, że agresywne i miały do mnie żal, że nie powinnam tego pisać, że jest jakieś dobro wejścia w ten okres menopauzy, bo jest im tylko źle. I chciałabym, wiem, że to jest tak, że to jakby do tego się dochodzi, że przez pierwszy rok, dwa, trzy, a nawet 10 ciężko się z tym pogodzić, ale jeżeli złapie się w końcu tą falę, po której się idzie dobrze, wiesz, w której czujesz, że to już jest twoje nowe życie, to jest naprawdę świetnie. Da się żyć świetnie, z dużą wolnością, której wcześniej nie było, bo i szkoła, i wiesz, studia, praca, dzieci, to nie jest wolność, nie? Ja mam dzieci starsze już, syn 18 lat, córka 15, ale tu czuję, że to już jest jakaś moja wolność pierwsza.
Miałam cię zapytać o te pozytywne aspekty przejścia menopauzy, ale też się bardzo zgodzę z tym, co powiedziałaś, bo to nie jest tak, że to jest złe, ale ilekroć ja na przykład dzielę się u siebie na Instagramie, że choruję od wielu, wielu lat na depresję i pokazuję, że jest mi ciężko, to faktycznie ten odzew zawsze jest, bo ludzie się jakoś bardziej z tym potrafią utożsamić niż z czymś
pozytywnym.
Tak, to fakt. To jakie są takie rzeczy, które można pozytywne wynieść z przejścia menopauzy czy z przebycia menopauzy?
Chyba najbardziej pozytywną to jest ten koniec okresu, a związany z nią jakiś tam lęk przed ciążą i jak masz tą taką, no i wiesz, no co miesiąc nie musisz czekać na ten okres i po prostu masz ciągle taką wolność, nie? To jest trochę czarodziejskie, bo po prostu jakiś taki tydzień, wycinek w miesiącu ci odchodzi i masz cały czas taką jakby stałość. Jak przejdziesz menopauzę, to na pewno odchodzą ci też te wszystkie stresy, skurcze. No te objawy, na pewno intensywność objawów jest mniejsza, więc tak naprawdę zostajesz taką fajną dziewczyną, która nie ma właśnie już żadnych problemów z napięciami, z brzuchem, z niczym. Jest ci dobrze. To dojście do menopauzy powoduje bardzo dużo refleksji. Jeżeli te refleksje da się przerobić na taki, wiesz, na wejście w taki, na inny level życia, że uwierzysz, że teraz już właśnie masz tą wolność, tą decyzyjność, że punkt zwrotny, menopauza jest takim punktem zwrotnym, że dochodziłaś do pewnego momentu, zbierałaś jakąś mądrość życiową i ją możesz teraz jakby wykorzystać tylko dla siebie. Jeżeli potrafisz to zrozumieć, że przez te 30, 40 czy nawet 50 lat, jak kobieta w 50 roku życia przechodzi przez menopauzę, pół wieku zdobywałaś bardzo dużo. Chłonęłaś ten świat, dobro, zło, mnóstwo doświadczeń i teraz to wszystko możesz wykorzystać dla siebie. Fajnie mieć dużo złych doświadczeń, bo wiesz, gdzie nie wchodzić, gdzie nie iść, w którą stronę. Nawet wiesz, jak dużo rzeczy się w życiu nie udaje, czy firmy, czy związki. To wszystko, co budujesz nowe, to jest już z tym doświadczeniem, więc budujesz to lepsze. Jeżeli tylko potrafisz to wykorzystać, te wszystkie, tą wszystką naukę, która cię spotkała przez te lata, no to jest fantastyczne. To po prostu to daje taki, wiesz, duży pęd do życia. Myślę, że to jest w sumie najważniejsze, oprócz tej wolności od okresu. I wiele kobiet potrafi podjąć decyzję właśnie o zmianach. I tego najbardziej bym życzyła wszystkim kobietom, żeby nie tkwiły w czymś, co da się zmienić, a co jest dla nich złe. Tylko żeby szły do przodu i żeby po prostu to życie w dużej mierze wzięły dla siebie też. Dbały o siebie, myślały o sobie i żyły dla siebie, bo większość życia, przynajmniej od 20, tak właśnie do 50 roku życia, to kobiety żyją dla kogoś. Albo dla dzieci, albo dla związków, albo też dla rodziców. A to jest czas, kiedy można podjąć decyzję o życiu dla siebie.
A czy są jakieś takie mity, z którymi ty się spotykasz odnośnie menopauzy, które są bardzo nieprawdziwe albo krzywdzące, albo takie rzeczy, które jak słyszysz, to sobie myślisz, no nie, to To tak nie
no na pewno jest tak, że najważniejsze to jest starość. I to jest najgorszy mit, że trzeba być siwym i pomarszczonym i że trzeba mieć tam 72 lata. I to jest najgorsze. I drugi, najbardziej szkodliwy, to jest szkodliwość hormonalnej terapii. To jest mit. Ten zachorowywalność na raka, to jest mit. Po prostu i tycie od hormonów, to jest mit. Po prostu tam, gdzie nie wiemy, to sobie tworzymy rzeczywistość. Odczarowanie hormonalnej terapii jest bardzo ważne, dlatego że wiele kobiet dzięki terapii może przywrócić sobie normalność życia, a boją się raka. A ja im mówię, najpierw schudnij, a potem po prostu bój się raka, bo jesteś za gruba. Bój się raka, dlatego że pijesz w czasie lata codziennie piwo. To jest budowanie komórek rakotwórczych, a nie hormonalna terapia. Po prostu trzeba się czegoś bać, jak ma się dowody na to, że to jest szkodliwe. A dowód to są badania, to trzeba patrzeć na badania, na grupy badawcze, jak dużo kobiet zostało przebadanych, w jakich latach, jakie są konsekwencje, jakie są wyniki. To wcześniej powiedziałam, mamy internet. Ja wiem, że na przykład badania, nie ma badań w języku polskim, ale też są tłumacze, można sobie przetłumaczyć. To nie jest takie trudne, jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda dzisiejszy stan wiedzy, nauki, to sobie zobaczy i przeczyta. Wiele razy cytuję badania, żeby zobaczyć, jak wyglądają na różnych grupach, w różnych krajach świata, bo też się świat dzieli. Zupełnie inaczej Azjatki przechodzą menopauzę niż świat zachodni, ale też dlatego, że lepiej jedzą, są szczuplejsze, jedzą dużo soi. Soja to jest taki naturalny fitoestrogen,
tak.
Co w krajach naszych też jest trochę zdemonizowanym ziarnem, dlatego że się mówi, że tam hormony i tak dalej. Soja, trzeba, żeby soja źle zadziałała na nas, trzeba jeść jej wagony. Mało tak jemy. Jak się zje trochę tofu, to nie zaszkodzi, a to jest dobre. Dobre dla ciała, dobre dla kobiet. Też je zachęcam do jedzenia. Ale dużo kobiet się mi pyta, a co to jest tofu? Więc po prostu ta edukacja jest ekstremalnie potrzebna. I właśnie, żeby odczarowywać i ściągać to tabu i ściągać te złe myśli o menopauzie, że ona jest jakimś końcem kobiety. Chcę powiedzieć, że nie jest końcem, a drugim początkiem, dlatego że to przekwitanie to jest, wiesz, tak jak drzewo. Jak przekwita, potem ma owoce. Ja myślę, że to tak jak kobieta. Jak przekwitnie, to dopiero owocuje. A ten owoc to jest, wiesz, to jest ten cały, zebranie całego życia tylko po to, żeby dobrze żyć dalej. To tak do końca już tak świadomie, wiesz, nie powiem na pełnej petardzie, bo są ograniczenia, ale z dużą mocą, bo można wtedy po prostu dużo zostawić i dużo poświęcić dla siebie. A to jest fantastyczne.
Ja myślę, że ty jesteś idealnym przykładem tego, że to nie jest absolutnie żaden koniec, patrząc i słuchając ciebie dzisiaj tutaj. Na koniec chciałam się ciebie zapytać, czy jest coś takiego w temacie, na pewno jest, ale coś takiego według ciebie ważnego w temacie menopauzy, o co ja dzisiaj nie zapytałam, a co jeszcze warto byłoby na koniec powiedzieć?
Jest taki jeden temat, który budzi dużo takiej kontrowersji, a może nawet nie kontrowersji, tylko niewiedzy, bo tych tematów związanych z menopauzą i z objawami jest dużo, ale jest coś takiego jak zanik pochwy. I mówię o nim kobietom, bo mówią, że to jest niemożliwe i piszą mi, że trzeba mieć 90 lat. Nie, można mieć 40 lat. To jest też po prostu wysychanie ciała. Zanik pochwy to jest wysychanie ciała. Jak mówi się o wysychaniu skóry, tak jak powiedziałaś, oczy wysychają, ale pochwa też wysycha. A może wyschnąć na tyle, że zaczyna zanikać. I może zaniknąć całkowicie. A kobiety się tego strasznie wstydzą. Wstydzą się, bo mają ból, pieczenie, mają ciągłe zapalenie pęcherza, ale ponieważ jest to bardzo intymna sprawa, to nie idą z tym do lekarza i doprowadzają do tego jakby do katastrofy. Chcę powiedzieć, że to jest zanik pochwy, ta atrofia jest chyba u 60 albo 80% kobiet po menopauzie. Czyli można powiedzieć, że u większości z nas. I chcę powiedzieć wszystkim dziewczynom, że można to leczyć. Tylko trzeba iść do lekarza, mówić. Jest bardzo dużo leków i można po prostu sobie pomóc i można przywracać tą pochwę do stanu dobrego, ale żeby się tego nie wstydziły dziewczyny i żeby chodziły do lekarzy, bo niestety tak jak z osteoporozą nie idą dlatego, że ich kości nie bolą, to z pochwą nie idą, bo bardzo boli, ale się wstydzą. I chcę powiedzieć, żeby przestańmy się wstydzić, że nasze córki już się nie wstydzą. Ja mam 15-letnią córkę, która się nie wstydzi. Ona się nie wstydzi rozmawiać o niczym, a o menopauzie też rozmawia z koleżankami. Po prostu to jest inne pokolenie, otwarte. I bardzo się cieszę, bo będzie umiała wymagać. Będzie umiała wymagać od siebie, od otoczenia, od partnera i od lekarza. A my jeszcze, ja jestem z pokolenia, które nie wymaga, a tylko potulnie słucha. I chciałabym powiedzieć, że wszystkie kobiety, które mają lat dzisiaj 40, 50, żeby też chciały wymagać. Nie tylko od siebie, ale od całego świata i od lekarzy też. I żeby walczyły o siebie i jeżeli mają problemy i idą w kierunku właśnie zaniku pochwy, żeby to zaprzestały i żeby poszły się leczyć. To jest takie przesłanie, bo ja wiem, że boryka się z tym tysiące kobiet, a może i nawet miliony, bo jeżeli dzisiaj w Polsce mamy około 6 milionów kobiet w okresie okołomenopauzalnym, to trzeba sobie pomyśleć, ile kobiet cierpi. Bardzo dużo.
Aż mi ciarki przeszły na koniec, ale bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, bo ja się z niej bardzo dużo nauczyłam.
Bardzo
i myślę,
cieszę,
że będę trochę lepiej przygotowana, jak już ten temat będzie mnie bardziej dotyczył, a tak jak powiedziałyśmy, to wcale nie musi być tak odległa przyszłość. I mam nadzieję, że tak samo ktoś, kto nas dzisiaj słuchał, trochę się na ten temat dowiedział, ale że też go to zmotywuje do tego, żeby samemu się więcej kształcić, tak jak powiedziałaś, więcej wymagać, więcej szukać i nie godzić się na takie życie tylko. Tylko
tak,
żeby chcieć trochę więcej.
Nie żyjemy w ukryciu. Po prostu teraz możemy wychodzić i czas na to. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę.